Hej, cześć, witajcie w ostatnim w tym roku odcinku naszego podcastu. Cześć, Mati.
Witam.
Już całkiem pomundialowo, chociaż wciąż mundial determinuje wszystkie te wydarzenia na rynku trenerskim, bo oto Czesław Michniewicz 31 grudnia o 23.59 oficjalnie pożegna się z posadą, ale że życie nie znosi próżni, to już oczywiście ruszyła giełda nazwisk. Dzisiaj się przyjrzymy 9 najważniejszym kandydatom według jednego z bukmacherów, według jednej z firm. Pójdziemy kursami od najniższych. Trudno tak naprawdę powiedzieć, kto może być tym nowym selekcjonerem, co przyjdzie prezesowi Kuleszy do głowy. Czy będzie jakiś manewr z Szewczenką, którego też tutaj mamy w tej dziewiątce, czy z innymi. Mamy tutaj 3 Polaków w tym zestawieniu, 6 obcokrajowców, więc będziemy mówić. Oczywiście timestampy są przygotowane, kiedy zaczynamy o kim mówić. Pewnie po tak 2-3 minuty na każdego kandydata wyjdzie. Czy jesteś gotowy, żeby analizować wspaniałych trenerów dla Polski?
No wiesz co, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Możemy tak to nazwać, no. że jesteśmy gotowi.
Nenad Bielica otwiera, jest na pole position według bukmacherów, chociaż to jest niewiele, bo pierwsza dwójka to jest Bielica 4,50, Herve Renard 4,75, czyli w Formule 1 to była takie pole position o 0,05 powiedzmy sekundy. No i Bielica, który nam się kojarzy przede wszystkim z Lechem Poznań, zna język polski, był tutaj w Lechu od sierpnia 2016 do maja 2018, 2 brązowe medale z Lechem Poznań, no ale to ten medal w 2018 roku to miał smak przegranego złota, bo tak jak Bielica
i
może mieć
przegrany
teraz
finał Pucharu Polski z Arką.
A właśnie, no tak, ty pamiętasz doskonale, bo tak. To była Arka. Tak. Zresztą jemu w ogóle w tych krajowych pucharach się średnio powodzi, zaraz o tym dodamy, w kontekście Chorwacji i pracy w tych dwóch klubach chorwackich. Więc jeśli tutaj ma pole position o posadę, chociaż trudno to tak nazwać, no to na pewno miał pole position o Mistrzostwo Polski, którego nie wykorzystał.
No, tylko
Lech, który był u siebie niepokonany.
Naprawdę, nie?
No, Lech był niepokonany u siebie i nagle przegrywa z Koroną 0-1. Z Górnikiem 2-4, z Jagiellonią 0-2, zwolniony w 35. kolejce.
A oni nie przegrali tamtym sezonie meczu u siebie do tego czasu.
Tak, tak, tam było 0 w porażkach.
Jechali naprawdę także dobrze i coś się zepsuło.
Pamiętamy, że trójka Araszkiewicz, Rząsa.
Miał rzut karny z Koroną i to był chyba taki moment, w którym to się wszystko posypało i tak jak później mówisz, tercet trenerski, ura. Ulatowski, Rząsa, Raszkiewicz, tak? I tam się skończyło tak. W ogóle chyba tak, że
na dwie kolejki.
To był ostatni mecz Pawła Broszka, bo oni na Wiśle grali i to był ostatni mecz Pawła Broszka i Paweł Brożek bramkę strzelił jeszcze w swoim jakby pożegnalnym meczu.
No tak dokładnie nie pamiętam. Mhm.
Tak mi się wydaje, że tak było, nie?
Myślałem, że z tą Wisłą wcześniej tam było, że wygrali w Krakowie 3-1. W tej finałowej, chociaż to
może mi się sezony mylą, wiesz?
Może mi się coś. No to nie, tak nie te sezony pomylić niełatwo jest tak naprawdę.
No ale wiesz, one były jakby mniej więcej podobne, bo było się tak, że Lech koniec końców bez niczego jakby finiszował, nie? Więc one
no i co się działo z nim dalej? Dynamo, 2 lata. Maj 2018, kwiecień 2020. Przyszedł w końcówce na sezon 17-18, wygrał krajowy puchar, no ale później no Dynamo ciągle wygrywa mistrzostwa Chorwacji, więc tak jak trochę Bayern muci, tylko w 16-17 stracili mistrzostwo, tak? Patrzyłem to tylko do 2005 roku, ciągle są na pierwszym, oprócz tego sezonu.
No ale wygrali. Oni mistrzostwo, ale do tego też bardzo fajna przygoda w Lidze Europy, nie? I to go
no,
tak trochę...
No z Benficą odpadli chyba, tak?
Czy to no oni Tottenham pokonali?
Czy z Benficą?
Tak, Tottenham?
Znaczy, angielski. Zarzuca mu się te europejskie puchary, nie? Bo odpadł w 1/8 dopiero, z Benficą. I w Dynamie jeszcze to jako tako wyglądało w tych pucharach, bo też miał grupę Ligi Mistrzów z Szachtarem, z Atalantą i z City. Tam 5 punktów zdobył. No oczywiście brakło do awansu. Tam 7 i 6 miały zespoły przed nim. No ale zwolniony był z tego Dynama, bo nie chciał się zgodzić wraz z drużyną zresztą i całym sztabem szkoleniowym na obcięcie pensji, także po koronawirusie.
A, bo tam była awantura z tymi, nie? Z tymi braćmi, mamiciami, to wszystko tam poszło w taką nie do końca dobrą stronę.
Najpierw mu zwolnili sztab i myśleli, że odejdzie, żeby nie wypłacić mu za zerwanie kontraktu. On został, no i zerwali.
No, więc ich przeciągnął,
tak,
nie?
No. No trochę tak.
Ale no to później, jest. No. to jest dobry trener ogólnie. Myślę, że tutaj miałby, wiesz, no plus taki, że zna język i zna to nasze środowisko całe. To jest coś, co na pewno by przeważało na jego stronę. No i też miał zostać selekcjonerem jak po mistrzostwach w Rosji, z tego co wiem. Miał zostać selekcjonerem reprezentacji Chorwacji. Wstępnie, zanim to jeszcze to były rozmowy takie przedturniejowe i wydawało okay. się, że on tam będzie zaraz prowadził Chorwację, no ale Dalić tak poprowadził dobrze zespół, że on został w Dinamie, bo widzę, że w maju został selekcjonerem Dinama, trenerem Dinama w maju 2018 i no i
tak jest.
I został w Zagrzebiu, prowadził cały czas Dinamo. Gdyby nie to pewnie, że ta reprezentacja Chorwacji zdobyła srebrny medal, no to można by było się liczyć z tym, że tam byłaby zmiana, bo wiem, że był jakiś tam temat grany tej jego kandydatury do prowadzenia Chorwatów. Więc też jakoś się obił o tą, może nie do końca reprezentacyjną piłkę, ale gdzieś tam już ktoś widział w nim zalążki na selekcjonera, więc to może byłby dla nas dobry wybór.
Później poszedł nieco bardziej w dół, do tej takiej powiedzmy trzeciej, czwartej siły chorwackiej piłki, NK Osijek od września 2020 do sierpnia 2022. Tam duże pieniądze weszły, on też chyba tam dyrektorem sportowym został, jeśli dobrze pamiętam, więc miał sporo do powiedzenia. Mówi się u nas, że może dyrektor sportowy jest potrzebny do... No to okej, okay. Pieniądze jakieś poszły, chcieli Dinamo zdetronizować, no ale to się nie udało w sezonie 20-21, 8 punktów za Dinamem, no przynajmniej wicemistrzostwo, także spoko. No ale w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy odpadli i w ćwierćfinale Krajowego Pucharu z Rijeką. Także no dość średnio to wyszło, tak pucharowo. Ale no w tabeli drugie miejsce, tylko 8 punktów za Dinamem, to jest dobry wynik. A rok później trzecie miejsce, także spadli. 10 punktów za Dinamem i jeszcze za 3 za Hajdukiem Split. Więc no a w pucharach w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadli CSKA Sofia, a w półfinale Krajowego Pucharu z Rijeką, także znowu poodpadali w tych pucharach, jednak widać, że to nie jest taki potężny zespół. No a został zwolniony no w zasadzie niedawno, tak, bo to był końcówka sierpnia, po 7 kolejkach ligowych, kiedy zdobył 8 punktów na 21 możliwych i odpadł w drugiej rundzie Ligi Konferencji eliminacji z kazachskim, uwaga, Kyzyljarem Petropawu.
To nie znam.
No i to był chyba gwóźdź do trumny. Wygrał z Hajdukiem Split 2-1 w siódmej kolejce i potem został zwolniony. To był ważny mecz, ale jednak brakło, nie? Więc trochę to słodko-gorzko wypada. Powiedział, porozmawiam z każdym, kto jest ze mną zainteresowany. Zobaczymy, co mogłaby zaproponować federacja. Na razie nie było żadnego kontaktu. Myślę, że reprezentacja Polski ma duże umiejętności i może grać trochę lepiej. Nie wiem jednak, co dzieje się w zespole i dlaczego nie osiągnął on swojego najlepszego poziomu. Polska ma bardzo dobrych piłkarzy. Możecie oczekiwać, żeby grała trochę lepiej. Co ty na to?
No to niech przyjdzie, niech pokaże, że może grać trochę lepiej. No. Zobaczymy. Wiesz, ciężko też tak mówić, no coś wróżyć z tego, kto może być selekcjonerem, jak będzie mu szło selekcjonowanie, jeżeli wcześniej nigdy tym selekcjonerem nie był i to takie palcem po wodzie jest pisane i sam jestem ciekaw, jaki on by miał plan na naszą reprezentację. Tak patrząc z tego, co tam rozmawialiśmy sobie wcześniej z tych selekcjonerów, no to myślę, że jego szanse są największe, no bo ani nie jest tak drogi pewnie, jak inni zagraniczni selekcjonerzy. No i dla niego też praca w reprezentacji Polski to byłoby coś takiego, no awans na pewno w karierze. Bo porównujemy sobie innych trenerów, o których zaraz pewnie będziemy mówić, no to pewnie jeszcze ze dwóch, trzech to będą mogli potraktować pracę w reprezentacji Polski jako jakiś taki krok do przodu, a nie cofkę albo utrzymanie się na pewnym poziomie.
A propos kroku do przodu, no właśnie, drugi jest Hervé Renard, który powiedział tak ostatnio. Oczywiście, że czuję się na siłach, żeby trenować silniejszą reprezentację. Nigdy wcześniej nie mówiłem w ten sposób. Z natury jestem zdecydowanie bardziej powściągliwy, ale mówię co czuję. Stąpam twardo po ziemi, jestem skromnym człowiekiem. Jednak nauczyłem się, że czasem dobrze jest przekazać pewną wiadomość i powiedzieć to, co się myśli. Właśnie teraz to uczyniłem. A wcześniej powiedział chyba w marcu po losowaniu, może będę miał przyjemność zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. To byłoby szczególne wyróżnienie. No i masz tutaj gościa, który no, ewidentnie dużo lepiej mu idzie w piłce reprezentacyjnej niż klubowej, bo tak, sparzył się w Lille, gdzie miał 1,14 punktu na mecz i został zwolniony po 3 miesiącach czy 4. Sparzył się w Sochaux, które spadło w 2014 roku z ligi. On ich prowadził niemal cały sezon, bo tam przyszedł chyba jesienią i ani przez moment oni nie wyszli ponad poziom wody. Cały czas byli w fazie w grupie spadkowej, w tej trójce spadkowej, no i chyba Sochaux, nie wiem, chyba do dzisiaj nie wróciło, czy jakoś może niedawno do Ligue 1, musiałbym sprawdzić, bo tak dokładnie nie wiem. A z kolei no, reprezentacje. Zambia wygrana w Pucharze Narodów Afryki 2012. W ogóle jak to brzmi, z Zambią i to tam wygrali w karnych z Wybrzeżem Kości Słoniowej w finale. Wcześniej tam Ghana chyba w ćwierćfinale ograli w grupie Senegal, chociaż Senegal nie był wtedy taki mocny. Później z tą Zambią rok 2013 nie wyszedł już z grupy, także cud się dwa razy nie wydarzył. No ale poszedł do tego Wybrzeża Kości Słoniowej, z którym wygrał Puchar Narodów Afryki 2015. Także drugi raz wygrał takie powiedzmy no, mistrzostwa kontynentu, taki odpowiednik Euro w Afryce, to fajne. Później Maroko, czyli Mundial 2018, gdzie noty zebrali niezłe, chociaż to się przełożyło tylko na jeden punkt zdobyty już z Hiszpanią chyba w ostatniej kolejce. Niestety przegrali z tym Iranem 0-1, co było kluczowe w pierwszej kolejce tak naprawdę. No i Arabia, no, widzieliśmy dokładnie tę Arabię, trochę się po nich więcej spodziewałem, zwłaszcza w trzecim meczu z Meksykiem, a jednak Meksyk się wydawał taki trochę słaby, a tu jednak się okazało, że jak przyszła ta nawałnica, to Arabia trochę nie dojechała, chociaż to też może wynikać z klasy graczy, zawodników.
No, wiesz, na pewno to, co nie wiem, czy pamiętasz, jak albo nasi słuchacze pamiętają, to my już przed turniejem mówiliśmy, że ci Arabowie to wcale nie będą tacy chłopcy do bicia na tym turnieju i pokazali to od razu w pierwszym meczu. Tam im wiadomo, poszczęściło trochę, bo za długi rękawek przy koszulce Lautaro Martineza trochę i ten centymetr zadecydował tak o bramce. Pewnie gdyby ten gol wpadł na 2-0, to ta Argentyna by się po nich przejechała, ale wykorzystali swoją później swoje sprzyjające minuty, jak to mówi Max Allegri, i później bardzo dobrze się wybronili. Z nami też grali całkiem nieźle, ale udało nam się z nimi wygrać. Ale to też był taki mecz, że no wiadomo, ten rzut karny wątpliwy, bo niewątpliwy, ale wątpliwy może nie, o, miękki. Tam się nic nie zanosiło na to, że ten rzut karny będzie, ale on został trafiony i ten mecz mógłby się potoczyć też w dwie strony, bo to byłaby przerwa zaraz 1-1 i gramy tak naprawdę od zera. Więc ten turniej równie dobrze mógł się w ogóle w inną stronę u nich potoczyć. Oni mogli też no z nami by wygrali, to by mieli po dwóch kolejkach pewne wyjście z grupy, nie? I to też jest na pewno coś takiego, tak jak mówimy, doświadczenie selekcjonerskie, tylko kwestia kontraktu. Bo to, że tam gdzieś...
No właśnie, 2027 jest umowa. No,
to już nawet nie chodzi o to, że trzeba ten kontrakt jemu wypłacić duży, bo wiadomo, że on raczej za frytki tutaj nie przyjdzie do nas pracować, za miłość do Polski, a raczej trzeba będzie ten kontrakt jeszcze wykupić z Federacji Arabskiej. Więc to by było naprawdę coś dużego i duży koszt na pewno. Ciekaw jestem, czy związek by się na to zdecydował, bo mimo wszystko to by było też ryzyko. No bo nie wiem, czy się zgodzisz, ale moim zdaniem mimo wszystko trener trenerem, ale ma naprawdę mało czasu na to, żeby tą drużynę przygotować. Wiadomo, że te eliminacje wydają się dosyć przystępne, ale my gramy trudny mecz w Czechach od razu w czwartek, jak w poniedziałek się zacznie zgrupowanie, w czwartek jest mecz w Czechach i później jest mecz z Albanią u siebie. Czyli to jest coś.
No ten terminarz się ułożył źle. Grupa dobrze, terminarz źle.
No, terminarz wiesz, niezbyt korzystny, zważając na to, że jest nowy selekcjoner. Jeżeli to będzie selekcjoner nowy, nieznający piłkarzy, tak jak był Paulo Sousa, no to też wymyślił kwiatki na pierwszy mecz, nie? Paulo Sousa, bo nie znał piłkarzy, nie miał
Tam Szymański wahadło grał,
nie miał
tak?
wiedzy, więc został wiesz, wrzucony. To jest coś takiego, co, co byłoby bardzo ważne, żeby dobrać odpowiedni do niego sztab i to do każdego zagranicznego trenera, którego tam mamy zaraz do omówienia, to uważam, że do każdego to będzie ważne zadanie, bo on nie rozezna się tak szybko w tych nazwiskach, w tych umiejętnościach chłopaków, więc jestem ciekaw, jak to zostanie dalej potoczone.
Mhm. Dziadkowie uciekli przed wojną z Polski, także są znowu te polskie, wszędzie zawsze szukamy polskich powiązań, to musi być, on musi na konferencji pierwszej pochwalić Jana Pawła II.
Avram Grant jeszcze, bo babcia Polka, nie? I
wyciągam
nie,
telefon, jest. Avram Grant.
Tak, zawsze Avram Grant i tam nie wiem kto jeszcze mógłby się do tego nadać, nie? Ale zawsze tam właśnie no, tych polskich wątków szukamy.
Kontaktów to nie mam.
No nie wiem, wiesz co, no nie wydaje mi się, że jego dziadkowie uciekli przed wojną z Polski, to będzie miało znaczenie, że on tutaj przyjdzie za... rzuci Arabię i przyjdzie, bo dziadkowie kiedyś uciekli z Polski przed wojną.
Trzeci z kandydatów, może teraz nie polski wątek, ale sąsiedzki. Andriy Szewczenko jest na trzecim miejscu, proszę ciebie, co jest... W sumie no takim tropem, no jednak wiele się mówi, że Cezary Kulesza przede wszystkim chce się dogadywać samodzielnie z nowym selekcjonerem, więc Bielica zna Polski, Renard jeszcze nie, więc no ten Bielica też no, jest potencjał w nim faktycznie. No i Szewczenko, z którym się też dogada, prawda, bo zna też chyba tak jakiś tam język, nie wiem czy angielski zna koniecznie, ale no z Szewczenką się akurat
rosyjski,
dogada.
Nie? I się dogadał
no właśnie.
Z prezesem.
Tak jest. Bo, a z Szewczenką...
To
no...
była akcja, nie? Że on po rosyjsku bardziej niż po ukraińsku.
Właśnie nie wiem dokładnie tego. Jak
coś takiego było, tak mi się wydaje, wiesz, że kiedyś czytałem, że on właśnie bardziej po rosyjsku niż po ukraińsku mówił.
No i co? Szewczenko bez pracy od 15 stycznia 2022 roku. Zacznę tak od końca jakby. No w tej Genoi był 2 miesiące i 1 tydzień. Bilans meczów 1-3-7, 0,55 punktu na mecz, 11 meczów i gościęto. Chyba po meczu z Milanem poleciała ta głowa.
Tamten, Piotrek Dumanowski mówił, że to była najgorsza drużyna, jaka była w ogóle w Serie A, od kiedy on pamięta, że najgorzej się na to patrzyło. Nie wiem, czy to nie przerysowane, bo aż tak też nie śledziłem Genoi, ale no tak mówił Piotrek Dumanowski, a on się tą ligą bardzo interesuje. No odnośnie Szewczenki to by trzeba było Radka Laudańskiego zapytać, naszego twitterowego eksperta od Calcio, to radziłby nam na pewno, wszystko przygotował i powiedział, co on o tym myśli, ale też widziałem, bo on jak był trenerem w reprezentacji Ukrainy, to miał asystenta dobrego, nie? Tam był Tasotti chyba?
Nie wiem tego, nie wiem.
Ale był właśnie...
Ale mogę...
Zaraz sprawdzimy.
Ale co to, do czego zmierzasz?
Do tego zmierzam, że właśnie wiesz, że dużo się mówiło o tym, że to jakby Tasotti dużo pomagał przy reprezentacji, przy prowadzeniu drużyny.
Czyli chcesz powiedzieć jak Lew przy Klinsmannie w 2006.
To widzę, nie? Widzę, że tego, co, że przy Genoi również pracował, no więc ciekaw jestem, jak to by wyszło, nie? Mamy z jednej strony fajny Euro 2020-2021. To był fajny
turniej. No wiesz, takie fajne to różnie ludzie oceniają to Euro jednak, bo 3 punkty miał w tej grupie. Ta grupa się ułożyła punktowo 9-6-3-0, czyli w takich normalnych okolicznościach to bez szans na wyjście, ale jednak byli tymi beneficjentami reformy na 24 zespoły. Szwecję pokonali po dogrywce w 1-8. Od 99 minuty Szwecja grała w dziesiątkę i w 120 Zinchenko wcisnął, z tego co pamiętam, jak sprawdzałem. No a w ćwierćfinale od Anglii się odbili 0-4, więc to tak zawsze
ale wiesz,
na dwoje babka
wróżyła. 0-4 odbili się od Anglii, obstawiam, że na Euro to...
Chociaż do przerwy było 0-1, jeśli to no. Polepsza styl.
No. No jakby wiesz, odbili się od Anglii, to, no, to sporo drużyn by się od Anglii odbiło, nie? Szczególnie na Euro, nie? Gdzie wtedy Anglicy fajnie grali, więc to tak no, ćwierćfinał Euro, coś takiego, co my wspominamy od Euro 2016, że było wszystko super fantastycznie, no i no nie wiem, co o tym myśleć, no ta praca w Genoi na pewno nie gra na jego korzyść, No ale dość to ta praca z w reprezentacji jest na pewno na, mocno na plus w tej jego jakby karcie przetargowej.
Słodko-gorzko tam trochę było, bo jednak on przyszedł po Euro 2016, nie udało się mu awansować na mundialu, do mundialu w Rosji, chociaż tam grupa była taka, że Islandia wygrała, Islandia 22 punkty, Chorwacja później 20, Ukraina 17, Turcja 15. Grupa taka mocna, mocna wyrównana.
Mocna wyrównana, ale bez takiego topowego, nie? Rywala.
No to jeszcze była ta wygasająca Islandia, która tam jeszcze miała te ostatnie podrygi. Chorwacja, no widzisz, później srebro zdobyli jednak. No i tej Ukrainie się nie udało przebić. W Lidze Narodów no oczywiście trochę mrużymy oko, ale najpierw był awans Dywizji B. Mieli tam grupę z Czechami i Słowacją, to ją wygrali. Później te eliminacje Euro poszły nieźle, bo jednak wyprzedzili Portugalię. Mieli 20 punktów, Portugalia 17. No ale że po dwa zespoły wychodziły, to Portugalia żadnych tam paraży nie musiała grać. A później spadli. Mieli grupę w Lidze Narodów z Hiszpanią, Niemcami i Szwajcarią, więc tam zdobyli tyle samo punktów co Szwajcaria, po 6, ale spadli, więc to takie słodko-gorzkie wszystko było. No i no, co do tego Euro to też ludzie się spierali, czy to w zasadzie dobrze wyszło, czy nie, ale ja bym wolał, żeby on jednak wrócił do pracy jeszcze gdzieś w Europie i dopiero
nie do nas,
tutaj do Polski, jak już chce, no jeśli mu wyjdzie. Bo jednak jak patrzę na to CV Renarda, to mi się dużo bardziej podoba, czym Bielicy, nie?
No tak,
jak
to ale mówię,
masz zasięgi,
powiem,
pokaż ludziom historię Renarda.
Do pracy do Europy i mu wyjdzie, no to już na reprezentację Polski nie spojrzy, bo...
No to może wrócić do takiej średniawej reprezentacji europejskiej, jak ktoś będzie
ale
szukał, nie wiem.
To jest kwestia taka, że nie ma co się oszukiwać, on może nie mieć wielkiego CV trenerskiego, ale to piłkarskie CV dużo mu daje, dużo gra na jego korzyść, no bo piłkarzem był fenomenalnym i dlatego ten jakby startuje z wyższego poziomu w ogóle, nie? Niż inni. Więc no tak jak mówię, może być też sytuacja taka, że pójdzie gdzieś do jakiegoś klubu niezłego, czy nawet średniego, zrobi dobry wynik i no i po prostu później na Polskę nie spojrzy już, nie? Na reprezentację.
Czwarty na liście tych analityków bukmacherskich jest Roberto Martinez, to werble jakieś powinny być. Roberto Martinez, jestem w szoku, że jak na Bielsce tam widziałem kurs chyba 30 czy ile, to tutaj na Martineza jest 6,75, a to przecież gość, który był trzeci na mundialu z reprezentacją Belgii, trenował mocno reprezentację Belgii.
On nie jest dyrektorem technicznym
roku.
Że tam nie było coś takiego, że będą szukali dla niego tego? Że on będzie jakby swojego następcę nominował do reprezentacji?
Tak nie wiem, czy on jakby... Ten proces rekrutacji też go obejmuje. Oni tam wystawili ogłoszenie o pracę, ale on od 2018 roku jest tym dyrektorem faktycznie i na przykład miał wpływ na...
Pamiętam, jak ktoś komentował mecz Belgów, to że mówił, że Roberto Martinez będzie szukał jakby następcy na swoją pozycję, nie?
No może, ale nie wiem, czy 31 grudnia mu wszystko tam nie wygaśnie, a federacja prosiła, żeby do 10 czy 15 stycznia trenerzy CV wysyłali, bo oni tam normalnie komunikat dali na stronie federacji, nie? Że tam trenerzy czego wymagają i tak dalej. No, zrobili sobie taki konkurs. No i Martinez miał między innymi...
Wymagają prezentacji w PowerPoincie.
Martinez miał wpływ między innymi na budowę akademii, bo wcześniej gdzieś tam po budynkach Anderlechtu musieli jeździć. Czy jakiegoś innego klubu, chyba Anderlechtu brukselskiego i w końcu mają, także to jest jakiś tam krok do przodu, to pokazuje.
U nas wiesz, też z tego, co obiło się mnie o uszy, też jest plan, żeby wybudować taki ośrodek. Może,
no już to
może
słyszę od jakiegoś czasu.
Ale już jest tak podobno bliżej. Nie wiem, kurde, czy Draki nie będzie, jak to mówię, ale nie powiem za dużo, że jest podobno już to kwestia naprawdę niedużych jakby tam dogrania szczegółów i taki ośrodek też powstanie u nas, nie w Białej Podlaskiej, tylko w centrum Polski, że miałaby tam korzystać z tego początkowo pierwsza reprezentacja, ewentualnie ta najstarsza młodzieżówka i reprezentacja kobiet może i z czasem, żeby to się rozrastało w coś większego, nie? Ale co z tego wyjdzie, jak to pójdzie dalej, no to zobaczymy. Wiem, że taki plan jest, nie? No to też na pewno by dużo dało, już tak odchodząc trochę od Roberto Martineza, to też by na pewno nie zaszkodziło, nie? Dla naszej piłki jeżeli taki ośrodek byśmy mieli.
No a wracając do Martineza, no to czy to jest realne w ogóle nazwisko? Bo jednak, że on jest czwarty na tej liście, to jest trochę szokujące, bo to jest taka półka, no trochę bliżej no Tuchela niż Jana Urbana.
To jest wszystko tak na nos robione. No, ciężko mi w to uwierzyć, że szczerze, Roberto Martinez jest jednym z czołowych jakby kandydatów na objęcie steru naszej reprezentacji. No to by było coś dużego, naprawdę. Coś naprawdę fajnego i sam jestem ciekaw, no ale jak słyszałem jakiś absurdalny pomysł w telewizji, pewien z naszych dziennikarzy, nie będę z nazwiska wymieniał, powiedział, że on to by w sumie zrobił z selekcjonerem Roberto Martineza w duecie z Janem Urbanem i na asystenta dałby syna trenera Urbana, Piotrka. To ja mówię, kurczę, no nie, chyba to nie musiałem odtworzyć, ja się nie przesłyszałem, nie, czy ktoś wpadł w ogóle na poważnie na ten pomysł. I to w ogóle nie chodzi mi o to, że trener Urban, czy Piotrek Urban, że nie, tylko chodzi mi o to, że ktoś mógł w ogóle wpaść na taki pomysł, żeby coś takiego złożyć. To naprawdę gratuluję. Gratuluję.
Ktoś widział duet selekcjonerów w jakiejś kadrze w ogóle?
No wiesz, tam kiedyś w Szwecji chyba było, nie? Lagerbach z kimś? Ale nie, no ja mówię, jak to słyszałem, to...
Ja Lagerbacha pamiętam z pojedynczej pracy. Własne.
Albo to może nie Lagerbach, ale chyba to u Szwedów kiedyś było, że duet selekcjonerów, nie?
Szkoda gadać.
Nie widzę tego już. Nie wiem, Jan Urban jest piąty na naszej liście? Czy nie?
Na liście bukmacherskiej jest siódmy. Za chwilę będzie Urban. Jeszcze, myślałem, ale już szybko prędzej, polskich ogramy. Żeby...
To tak, to trenera Urbana bym prędzej widział samego jakby albo samego trenera Martineza, a nie w duecie. No nie widzę tego w duecie.
Okej, okay, to zanim Urban, o którym mówisz, i przed nim Petkowicz, to jeszcze Papszun, tylko krótko to ograjmy, żeby czasowo nam nie wyszło za dużo. Papszuna wszyscy znają, wszyscy wiedzą, jakie ma osiągnięcia i do czego zmierza, bo ma faktycznie ładną tę przewagę punktową nad Legią. W tym momencie ostatnio udzielił wywiadu, w którym powiedział, że wcale nie byłoby dla niego za szybko, dla Weszło to udzielił, że nie byłoby dla niego za szybko na objęcie tej pracy, że nie jest za młody, inni selekcjonerzy też obejmowali w młodym wieku, już byli tacy. No, ale tylko kwestia jest tego, czy on za wszelką cenę, jakby teraz dostał telefon, to myślisz, że zaparłby się, żeby zostać w Rakowie do końca sezonu i dokończyć niedokończone sprawy z mistrzostwem
Polski? Kwestia, jaki ma kontrakt, bo to, że on mógłby się nie zaprzeć, to jedna sprawa, ale zaprzeć by się mógł na pewno właściciel Michał Świerczewski. Jak on by się zaparł, to myślę, że nie mamy w rezerwach narodowych takich pieniędzy, które by mogły Marka Papszuna wyciągnąć z Rakowa, jeżeli właściciel w duecie jakby z prezesem Cyganem, bo to oni rządzą, by się zaparli, no to myślę, żeby to nie przeszło. No po prostu powie, że nie i nie ma takiej opcji. No, czy trener Papszun by się nadawał? Myślę, że wiesz, no, jest to gość, który robi fenomenalną pracę w Rakowie. Naprawdę to, w jaki sposób ten Raków się rozwija, to jest w głównej mierze dzięki niemu. Dzięki, wiadomo, też właścicielowi i prezesowi, ale czy jakby, wiesz, no reprezentacja to jest jednak co innego niż Raków.
No bo wszyscy mówią, że jego głównym składnikiem sukcesu jest to, że w Rakowie się go wszyscy boją, bo już tam jest 6,5 roku, czy ile, bo 2016.
To,
no i on jest jednak nad wszystkimi, ta kadra nie jest napakowana gwiazdami w Rakowie.
No ale wiesz co, to jest jakby mocno krzywdzące, żeby mówić o Marku Papszunie, że jego sukcesem, jakby kluczem do jego sukcesu jest to, że wszyscy się go boją w klubie, to...
No takie opinie ostatnio słyszałem w mediach. No.
No, to uważam, że jakby to jest mocno krzywdzące jakby dla jego warsztatu, bo to jest po prostu bardzo dobry trener i ten Raków gra naprawdę bardzo, bardzo dobrze w piłkę. I no jakby na pewno to też ma duże znaczenie, że Marek Papszun jest tam długo i ta jego pozycja jest mega mocna. Ale samo jakby zamknięcie się do tego, że to wszystko dlatego, że się go boją w klubie, no to ja na miejscu trenera Papszuna byłbym niezadowolony, gdybym tylko takie jakby opinie o sobie słyszał, bo nie uważam, że to tak jest, że to tylko i wyłącznie dlatego, że wszyscy się go boją. To może być na pewno jakaś składowa, ale może nawet nie, że boją, a że czują respekt po prostu do gościa, że to nie jest tak, że my 3-4 mecze przegramy piłkarza i zaraz zamiecimy trenera, bo nam nie pasuje, tylko trener jest na tyle mocny, że się broni swoją pracą, a jest na tyle mocny, bo ma po prostu bardzo dobry warsztat.
Mhm. Chyba przechodzimy dalej już do Władimira Petkowicza. Papszon miał kurs 8, więc jest na miejscu numer 5. Szósty jest Władimir Petkowicz, którego znamy z reprezentacji Szwajcarii w latach 2014-2021. Ostatnio mu nie wyszło w Bordeaux, został zwolniony po kilku miesiącach, więc być może faktycznie bardziej się sprawdzi jako selekcjoner w długoterminowym projekcie. Ciągle wychodzi do faz pucharowych, z grupowych do pucharowych. W Euro 2021 ćwierćfinał wyrzucił Francję po rzutach karnych, ale odpadł z Hiszpanią po karnych, więc tam było ciekawie. Wcześniej mieliśmy też m.in. czwarte miejsce w Lidze Narodów, był Final Four, przegrał po karnych oczywiście z Anglią, a wcześniej w grupie dwa razy wygrali z Belgią. Zawsze to jest jakieś tam miłe. Mundial 2018, też jedna ósma finału. Mogło być więcej, ze Szwecją grali, no ale przegrali 0-1, później ta Szwecja odpadła też zaraz z Anglią, więc Anglia miała dość spoko drabinkę wtedy. No i przede wszystkim pamiętamy, że też po karnych odpadli z nami, więc tam jakiś problem chyba jest z tymi jedenastkami w Euro 2016, ale generalnie to jest taki trener, któremu ja bym zaufał, że znowu taką jedną ósmą finałą mundialu byłby w stanie zrobić. Więc nie jest to zły wybór, chociaż pewnie nie jest w moim top 2 czy 3.
Wiesz co, no już ten, to ta sytuacja z tym zwolnieniem z Bordeaux i to wszystko, już gdzieś to widzieliśmy, nie? Zwolniony z Bordeaux i to i tamto, wiesz co, bo mówisz o tym, o długofalowym projekcie i to wszystko, no ale to ciężko mi uwierzyć w długofalowy
projekt, już nie ma czasu na to
w Polsce, nie? Długofalowy projekt,
ale przede wszystkim jakby mu nie wyszło, to by nie był długofalowy, no pierwsze
no właśnie,
co,
po prostu to nie będzie,
na Euro.
Nie będziesz miał wyników, to nie będzie długofalowy projekt, bo to w piłce trzeba wyniki przynosić od razu od pierwszego dnia, jak pracujesz. I
on w tej pierwszej grupie, przepraszam, że ci przerwę, no. Anglia miała 30 punktów, wygrała wszystko, także nie był w stanie zatrzymać Anglii na dzień dobry, ale 21 punktów Szwajcaria, Słowenia 16, czyli no Słowenię można ograć, więc miał taką grupę, no żeby to drugie miejsce spokojnie ogarnąć i udało mu się. Nie?
Ale wiesz, no ten długofalowy projekt, to wszystko, no to myślę jakby rzadko kiedy w ogóle w polskiej piłce gdziekolwiek jest długofalowy projekt, nie? I jak z tego pójdziemy, to ostatnim trenerem, który dłużej u nas trochę pracował, to był Adam Nawałka, to było bardzo dawno temu, nie? Przed Adamem Nawałką był trener Fornalik, ale trener Fornalik, jedna eliminacja, nie poszło, zmiana trenera. Ben Hacker, pierwsze eliminacje, super wynik, ale drugie eliminacje i zmiana trenera. Też trzeba pamiętać o tym, że...
No tam tylko San Marino wyprzedził, myśmy byli na piątym miejscu, to była tragedia.
No, więc wiesz, to trzeba też pamiętać to, że będzie, jeżeli on by miał dostałby kontrakt na 4 lata, to w międzyczasie, w ciągu tych 4 lat będą wybory na prezesa PZPN-u. I kwestia jest taka, że może być tak, jak było z Paulo Sousą, nie? Że zmienią się władze, i on nie zostanie już dłużej. Tak samo było z Ben Hackerem, że jak zmieniły się władze, no to ta jego jakby współpraca z prezesem, z władzami już też była troszkę inna. Więc myślę, że to będzie też determinujące. No chyba, że prezes Kulesza wygra następne wybory, no to wtedy jakby na dłuższą metę ta praca może mieć sens i ten jakby długofalowy projekt, nieważne z kim, na pewno będzie miał ręce i nogi dużo prędzej, niż jakby była znowu zmiana prezesa i temat jest od nowa grany, nie?
Siódme miejsce, Jan Urban, kurs 10, bardzo dobrze znany nam wszystkim trener, obecnie powiedzmy bezrobotny, nie wiem, szukający pracy, nie wiem, czy szuka aktywnie, czy nie, ale ostatnio Górnik Zabrze, zwolniony też w takich dość dziwnych okolicznościach. No i to jest jeden z tych kandydatów potencjalnych polskich. Dariusz Ciekanowski mówi, że to fantastyczny wybór, bo dobrze współpracuje z młodzieżą i by się nadał. No ale no, powiedzmy, że to jest jakiś element tej układanki całej, ale wielkich szans chyba no, nikt na ten moment mu nie daje za bardzo.
No wiesz co, czy wielkich szans? Kwestia jest taka, że na co się w związku zdecydują. Czy będą chcieli iść w kierunku zagranicznym czy polskim? No jeżeli w kierunku polskim, no to obstawiam, że trener Urban wyrośnie na faworyta razem obok Marka Papszuna. No bo trener
Skorża... Tylko pytanie, czy oni to tak rozdzielą, że koniecznie najpierw wybieramy, czy to koniecznie opcja polska, czy zagraniczna i potem sobie, no dobra, Polska, dobra, mamy pięciu kandydatów. Czy to będzie tak razem zmieszane i wybiorą, po prostu myślę, że tak zmieszane to będzie wszystko, nie?
No to ciekaw jestem właśnie, no wiesz, no to wszystko zależy. Trener Urban to jest dobry trener, bardzo dobry trener moim zdaniem, a do tego też bardzo dobry człowiek, więc... Więc uważam, że tu by nie było żadnego problemu, żeby on tą naszą reprezentację poprowadził. Ale no to kwestia jest taka, doświadczenia selekcjonerskiego nie ma, ale za to był dobrym piłkarzem, więc też wie, jak to z tą reprezentacją się żyje, no bo jednak na dłuższą metę te wszystkie jakby mechanizmy w szatni, to wszystko jest praktycznie tak samo, więc wiedziałby pewnie czego reprezentant potrzebuje i na co liczy.
Tak powiedziałem, że Papszun piąty, Petkowicz szósty, ale tak naprawdę ten sam kurs, to jest egzekwo piąte miejsce. Tak jak egzekwo na siódmym, Urban jest z Paulo Bento. To jest normalnie, ależ zawirowania medialne mamy, że Paulo Bento nawet skoczył na jakąś karuzelę, powiedzmy, faktycznie tam kilka osób pisało, żeby było ciekawe. Trener, który był chyba w latach 2005-2009 w Sportingu, ale nie był w stanie zdobyć mistrzostwa, to się chyba tam skończyło na wicemistrzostwach, później aż 4 lata z kadrą Portugalii, nie wyszedł z grupy na mundialu w Brazylii, chociaż Euro 2012 fajne, bo tam półfinał ogarnął, gdzie przegrał z Hiszpanią po tym meczu najchętniej oglądanym w historii hiszpańskiej telewizji, klasiko iberyjskie. Potem tam miał epizod chyba chiński parę razy i tak naprawdę do takiej piłki, którą my śledzimy, oglądamy, to wrócił w 2018 roku do reprezentacji Korei Południowej, dołączył. No i to tak się zaczęło, że w 2019 roku miał Puchar Azji, czyli no ten jakby to ich, powiedzmy, takie euro odpowiednik. No i jak w ostatnich turniejach sobie radziła ta Korea, no ciągle miała medale. W 2007 brąz, w 2011 srebro, w 2015 złoto, czyli sobie obskoczyli całe podium. W 2019 z Bento odpadli w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą turnieju, czyli Katarem. Ale też się trochę męczyli, bo w 1/8 pokonali Bahrain dopiero po karnych. W grupie mieli Chiny, Kirgistan i Filipiny. Tam zdobyli 9 punktów, no ale do CV to aż ja bym tego nie wpisywał jako trener. Eliminacja Mundialu 2020, tak? Dobrze widzę? Że tutaj tak, 2022. Iran 25 punktów, Korea 23, Zjednoczone Emiraty 12, czyli znowu masz dwóch takich topowych w grupie. To jest tak tam podzielone, że w Azji te eliminacje takie mydło trochę wychodzą jedni i ci sami. Tak no. Naprawdę, no i na tym Mundialu najpierw 0-0 z Urugwajem, Urugwaj się bał petard całkowicie, przegrana z Ganą, trochę taka nieoczekiwana, szalony mecz. Później skorzystali trochę z tego, że Portugalia nie miała największej motywacji w trzeciej kolejce grupowej. Sporo było takich grup, gdzie się dziwne rzeczy działy w trzeciej kolejce i oni skorzystali. Wygrali z Portugalią 2-1. Jak pamiętacie, dokładnie awansowali do 1/8, gdzie szybko Brazylia pozbawiła ich złudzeń. I tak naprawdę trudno jakieś mocne argumenty tutaj znaleźć, żeby no też miały 1/8 finału, powiedzmy. Ale czy to jest jakaś kandydatura? No nie dziwię się, że on tutaj jest 7 czy 8 na tej liście.
Wiesz co, no doświadczenie selekcjonerskie i to wszystko, to jest ważne, myślę, w wyborze jakby trenera, bo praca w klubie, praca w reprezentacji są jakby dwie różne rzeczy. I sam jest
dwa razy jako... czteroletnie te etapy.
No właśnie, tylko wiesz, no u nas ten czteroletni etap, żeby on jakby zrobił ten czteroletni etap, no to musi wyjść z grupy na euro.
U nas
i
roczny jest trudno zrobić.
I to uważam, że wyjść z grupy i jeszcze po wyjściu z grupy jeden mecz wygrać na euro pewnie, żeby dalej został, bo jak nie, no to zrobi się awantura, więc jestem ciekaw. No wiesz, zawsze jak przyjdzie zagraniczny trener, no to wszystko będzie się zależało, nie ma co ukrywać od mediów, co się będzie działo w mediach, jaki będzie odbiór jakby w kraju tego i tak to będzie szło w tym kierunku i jestem przekonany, że tutaj będzie tak samo. W sumie nawet nie zagraniczny, tylko polski trener. Jaki będzie tego odbiór w kraju, taka będzie decyzja co do jego przyszłości dalszej.
Więc ale tak wiesz, naprawdę... że taki Renard ma na przykład dobry PR po tym, jak wszyscy
tak, ale
się
dobry,
zachwycali.
No, ale dobry
mówię
PR
o takich facebookowych kibicach.
No,
jak
ale
po
wiesz,
tym, jak z Argentyną
PR,
tam okay, wrzeszczą.
Ale,
nie
wygra w Czechach. Dostanie, nie wiem, zremisuje z Albanią i ten dobry PR już nie jest wcale taki dobry, nie? wiesz jak to, na jakiej to zasadzie działa. Dobry PR jest na początku, a wszystko później determinują wyniki. Więc też myślę, że to nie jest przypadek, że wiesz, nie ma w ogóle żadnych przecieków w kierunku selekcjonerów, nic się nie dzieje w ogóle w mediach o tym, bo po prostu nikt nic nie wie jeszcze i obstawiam, że w PZPN-ie też jeszcze też nie wiedzą, kto zostanie selekcjonerem, no bo tak jak rzecznik mówił po tym komunikacie, że będzie zmiana selekcjonera, że mamy dużo czasu i te eliminacje są spokojne, więc myślę, że ta telenowela jeszcze trochę potrwa.
Pamiętam, że Brzęczka zwalniano jakoś koło 15 stycznia, także też mecze były w marcu.
No, ale wiesz, ale był inny ten, no wiesz, mecz był w marcu, ale to był baraż mundialu, a nie eliminacje do turnieju, do którego wchodzą praktycznie wszyscy, którzy...
Nie, baraż był przy Michniewiczu, przy Sołzie był no, po prostu mecz z Węgrami. No.
Ale wiesz,
mówię o Sołzie, że 15 stycznia.
Eliminacje do turnieju, do którego wchodzą wszyscy, którzy profesjonalnie uprawiają piłkę w Europie. I do tego pewnie reszta, która tam dwa, trzy kraje, które troszkę mniej profesjonalnie tą piłkę uprawiają. Więc też
Macedonia Północna.
Też jest spokój jakby pod tym względem, że można sobie spokojnie wszystko przemyśleć i dobrze wybrać, a co się okaże, no to zobaczymy.
Ostatnie 9. miejsce wśród tych takich najbardziej typowanych, Adam Nawałka 15, czyli już sporo odległy kurs. Czy wchodzimy znowu do tej samej rzeki? No Adam Nawałka nie podejmuje pracy zarobkowej, tak to powiedzmy, od tego momentu Lecha Poznań, wcześniej ta reprezentacja Polski, ten etap zakończony. Jeśli Nawałka nie wygrał w zeszłym roku, gdy był ten casting, powiedzmy, ta była trójka, jeszcze tam się kręcił właśnie Michniewicz, który został wybrany.
Według przeglądu sportowego wygrał, nie?
Proszę?
Mówię, że według przeglądu sportowego wygrał, według tej ich okładki.
No tam no była taka faktycznie układka, ale tam taka strzelanina była ciekawa w sensie tym razem. Jeszcze Szewczenko tam się kręcił ponoć ten temat, bo on też był już zwolniony z Genoi dwa miesiące. Tak, miesiąc nawet, bo to w styczeń to się zgrało szybko.
No bo u nas pod koniec stycznia, nie? Jakoś tak. Tego chyba 30 stycznia czy 1 lutego? Czy 31 stycznia, już nie pamiętam.
Nie pamiętam dokładnie, ale no, wiadomo było, że Sousa odchodzi no już praktycznie w święta Bożego Narodzenia i no i się zaczynała cała ta lawina spekulacji. Chyba nie chcemy wchodzić no, do tej samej rzeki po raz kolejny. Jakoś nie widzę w ogóle, żeby były jakieś tam prośby Twitterowiczu, żeby Nawałka wrócił.
No nie, no chyba będzie...
Chyba
będzie
to minęło.
Ciężko, nie? Żeby trener Nawałka wrócił. Bo też tak sobie no, ciężko to wyobrazić. Musiałby zmontować sztab od nowa, bo ten jego sztab jakby już pracuje na własne nazwisko. I jest w różnych klubach, więc albo myślę, że wszystkich od nowa by nie wziął, musiałby zmontować ten sztab całkowicie na nowo, to wszystko by no, się trzeba było dotrzeć z tym wszystkim, więc jestem ciekaw jakby to wyszło, ale no myślę, że mogłoby być różnie pod tym względem.
Gdzieś tam na dalszych miejscach, chyba 10 Bielsa z kursem 30, bo tam obejrzał 50 meczów reprezentacji Polski.
Ale co meczów. Tam...
Skróty obejrzał, czy co obejrzał?
Nie, wiesz co, no ja obstawiam, że po prostu ludzie jego obejrzeli, którzy przygotowywali, wiesz.
Aha, okej. Okay.
No, to jest wielka...
No bo o nim się zawsze tak mówiło, że to wariat i tak dalej.
Wielka postać i ten, no ale 50 meczów obejrzeć, on też nie powiedział jakby... Że obejrzał 50 meczów, tylko że przygotował się z 50 meczów, więc to.
Okej.
Bo tam byłeś, to wiesz. To słyszałem właśnie, nie? Więc, więc poszła jakby fama, że on te 50 meczów obejrzał. Chyba że naprawdę obejrzał, no to szacun, ale z tego, co powiedział, to jakby nie użył słowa, że obejrzał, tylko że prześledził z ludźmi 50 meczów, nie?
Okej. Już tam wiadomo, na kursach jakichś tam potężnych Tuchele, nie Tuchele, o tym nawet się nie pochylamy nad tym. No to co, omówiliśmy sobie to zgrabnie. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku 2023.
Zdrowia.
2022 z nami.
Zdrowia dużo i, także, no, i resztę zobaczymy. Sobie załatwimy, nie? Dla wszystkich
tak
naszych
jest.
Fanów.
Tak jest. Żeby Polska ładnie grała, będzie dobrze.
Tak.
Ważny rok. Może nie aż taki wybitny jak 2024, bo tam będzie Euro, a tutaj trzeba po prostu wyjść z tej grupy. Liga Narodów nie gra, bo tylko Final Four, więc można budować i oby ten budujący był spoko. To co, mógł dzięki Mati za dziś.
Jakiś, nie?
Zawsze dziękuję da radę.
Bardzo. Dziękuję bardzo.
Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, hej.
Do usłyszenia.